bracia i siostry. Miło mi, że tu jestem z wami, cieszę się, ale jest mi przykro, bardzo rzadko jest mi przykro, jak staję za kazalnicą i mam mówić kazanie. Nie pamiętam, żeby tak było, ale dzisiaj jest mi przykro, że będę mówił kazanie, dlatego że w planach było, że brat Dariusz, tak, prezbiter naszego okręgu będzie dzisiaj zwiastował i jest mi przykro właśnie, że muszę go zastąpić w tym sensie, że on jest chory. Z tego powodu jest przykro. Wolałbym, żeby on tutaj był. Chociaż chętnie usłużę, ale dobrze, jakby on był. I zanośmy modlitwy też dalej o niego, aby wrócił. On ma coś ze strunami głosowymi, z głosem od dawna i teraz w tych dniach to się nasiliło, także rzeczywiście trudno mu po prostu nawet mówić. Przywożę pozdrowienia ze zboru pańskiego w Chociwlu również i dzisiaj tam też zastępstwo jest i będzie zastępował mnie brat Tomek Kotowicz, mąż Agaty, znacie ich, oni tu gdzieś no, byli kiedyś i też przekazują pozdrowienia. Tak, czy pamiętacie, o czym mówiłem 2 miesiące temu? To ja wam powiem, ja też nie pamiętałem, ale sprawdziłem. Ja też nie pamiętałem, o czym mówiłem. Wybaczcie, tak, będę szczery zupełnie, żebyście się też źle nie czuli. Ale mówiłem o słowa Jezusa, przyszedłem, aby służyć. Przyszedłem, aby służyć. Mówiliśmy o tym, jak Jezus właśnie spełniał tą rolę, jak On służył tutaj na ziemi w wielkim poświęceniu i poniżeniu. Dzisiaj natomiast chciałbym odnieść to zwiastowanie do historii, która jest nazwana, przypowieść, która jest nazwana przypowieścią o synu marnotrawnym, 15 rozdział Ewangelii Łukasza i będziemy czytać pierwsze 3 wersety i później od 11 do końca rozdziału. Większość myśli, którymi chcę się dzisiaj z wami podzielić, to nie są moje myśli. Kupiłem je z książki Kochać Kościół. Książka napisana przez pastora Martina Bulmana, który jest pastorem zboru Vineyard, Winnica w Bernie, w Szwajcarii. I napisał taką książkę Kochać Kościół. Bardzo mi się podoba ta książka, ten, jak on opisuje o swoim kościele. Pisze o zwycięstwach i porażkach, ale o takim normalnym życiu tego kościoła. I kiedy czytałem tą książkę, myślałem, tak powinien wyglądać kościół w Europie, w kraju czy na kontynencie, w którym panuje względny dobrobyt. I chcielibyśmy teraz właśnie przeczytać część tej historii, bo dzisiaj ja chcę z Bożą pomocą skupić się na tym starszym synu, tak? Zwykle kazania skupione są na tym młodszym synu, ale przeczytajmy, ponieważ kontekstem postawy starszego syna jest życie młodszego, przeczytajmy to. Właśnie pierwsze 3 wersety, one nas wprowadzą w to, w jakich okolicznościach Jezus to mówił, to, bo powiedział wiele przypowieści. Więc 15 rozdział, pierwsze 3 wersety mówi tak, a zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali, mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo i mówi kilka podobieństw o zgubionej owcy, o zgubionym groszu i kolejne to jest podobieństwo, które tu jest zatytułowane jako podobieństwo o synu marnotrawnym. Dla mnie to jest podobieństwo o miłosiernym ojcu. I dalej czytamy od 11 wiersza, potem rzekł, Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność i po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmił się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników Twoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go, jego ojciec użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Więc Pan Jezus kieruje te słowa do faryzeuszy, którzy widząc Jego zachowanie w ich oczach nieprzystojne, nieprzystające, niewłaściwe, kieruje do nich te przypowieści. W tamtych czasach, jeżeli ktoś z kimś zasiadał do stołu i jadł, to oznaczało, że akceptuje tego człowieka i całe jego życie. Zgadza się z nim. Dlatego Żydom nie wolno było zasiadać do stołu, nawet zachodzić do domu nie Żydów, pogan. I właśnie ludzie religijni skierowali te słowa do Pana Jezusa. Dlaczego On jada z grzesznikami? Dlaczego akceptuje ludzi, których oni odrzucają? To przecież widzą, że ten człowiek, Jezus, jest taki święty jak oni, więc on powinien z nimi jadać, z nimi przystawać, powinien tamtych omijać, tych ludzi grzesznych, powinien ich omijać, tak jak oni omijają. I stawiają właśnie zarzuty Jezusowi. I te przypowieści Jezus teraz kieruje do tych ludzi, jako odpowiedź. Chce przemówić do ich serc. Więc nawiążemy jeszcze na chwilę do tego młodszego syna i rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Rozdzielił im majątność. To jest ważne, że nie tylko, że dał młodszemu i ten poszedł. On rozdzielił im majątność. To nie znaczy, że dostali porówno. Ale każdy według tamtejszych zasad i prawa dostał swoje. Chociaż nie było w zwyczaju, żeby za życia ojca dzielono majątek. Ale ojciec w tej przypowieści to zrobił. To zrobił. Podzielił im majątek. Każdy z nich dostał swoją część. Ale też jest ważne to, że ten młodszy 14 werset mówi, że zabrał wszystko. Wszystko. Do ostatnich majtek, do ostatniego denara, wszystko zabrał, odszedł i nitka po nim, jego własna, nie została w tym domu. Odszedł z wszystkim. I ojciec mu na to pozwolił. Nie musiał mu po pierwsze dawać jego części za swojego życia, a po drugie nie musiał go wypuścić z domu. Ojciec w tamtych czasach miał władzę nad nawet dorosłym synem, ale ojciec to zrobił. Ten ojciec reprezentuje, Jezus mówi, że to jest, reprezentuje Boga, serce Boga, że Bóg również daje nam to, na co my nie zasługujemy, co nie jest, czego nam nie musi dać. On daje ze swojego serca, obdarza nas, ale też na siłę nas nie zatrzymuje. Daje nam wolność. Daje nam wolność. I on, ten ojciec powiedział, tak, dobrze, chcesz, dostajesz swoją część i idziesz. I Bóg też jest tym, który obdarowuje nas wszelkim błogosławieństwem, nawet kiedy odchodzimy z Jego dróg. I nawet kiedy czynimy coś złego, podejmujemy złe decyzje, niezgodne z Jego wolą, On jest z nami. I możemy, ja jestem zdziwiony w moim życiu, że to Boże błogosławieństwo nie jest aż tak mocno zależne od mojego życia. To jest, wszystko jest z łaski. Wszystko jest z łaski. Wszystko jest z łaski z rąk Boga. Oczywiście ponosi się konsekwencje swoich złych decyzji, ale to nie znaczy, że Bóg nagle nam wszystko zabierze. Czasami tak. Czasami Bóg coś zrobi w naszym życiu, co, że tracimy, abyśmy szukali Jego. Ale wszystko jest z Jego łaski. Przede wszystkim, to jest ta myśl tutaj jest ważna, że ojciec czekał na swojego syna i Bóg czeka, kiedy my schodzimy gdzieś na jakieś złe drogi, niewłaściwe drogi, czeka na nasz powrót, aż wrócimy. I widzimy tutaj, że ta ojcowska miłość toruje drogę do prawdziwego życia tym młodym ludziom. Widzimy, ta historia mówi o tym, że no marnie ten wypad tego syna się skończył, stracił wszystko. Tak jak z wszystkim wyszedł, tak wrócił z niczym. Jakieś szmaty robocze, jakiś podarty, byśmy powiedzieli, drelich, zabrudzony, śmierdzący był tylko na nim. I przychodzi, wraca do domu. Jemu się tam nic nie należy. I jaka jest reakcja ojca? Pierwsze to ojciec go wygląda. Ojciec wychodzi mu naprzeciw. Ojciec wychodzi mu naprzeciw i czytamy w 22 wierszu. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Ta najlepsza szata na pewno go umyli przed tym. Na pewno go umyli. Zabrali mu te łachmany i ubrali go w strój syna. W strój syna, w strój dziedzica. Dali mu tą szatę sprawiedliwości. Szatę sprawiedliwości. I to pokazuje, że każdy jego brud, grzech, wszystko, co oddzielało go od ojca, zostało zniwelowane, zniknęło. Nie ma żadnej bariery między nim a ojcem. Już ich zapach ani wygląd nie różni. Oto jest dwóch dostojnych ludzi. On ma tą szatę i daje mu też pierścień. Na pierścieniu był herb i to długo trwało. To długo trwało, że był herb, to teraz jak byśmy powiedzieli karta do bankomatu czy jakaś kredytowa i ojciec mu daje tą kartę kredytową czy do bankomatu i mówi, tutaj synu jest kod jeszcze i znów masz dostęp do moich pieniędzy. I ten pierścień przywraca temu synowi pozycję, jaką on miał. Pozycję syna, dziedzica i świadczy o tym, że ojciec od nowa pokłada w nim pełne zaufanie. Pełne zaufanie, nie ma nic, nie ma żadnych barier. Daje mu pierścień i ten człowiek może znów robić transakcje, handlować w imieniu ojca, zawierać umowy. Pełne prawa, po prostu pełne zaufanie. I daje mu też sandały. Sandały, które nosili tylko ludzie wolni. Niewolnicy nie nosili. On przyszedł bez sandałów, wyszedł w sandałach, ale wrócił bez. I ojciec mu daje sandały i to znaczy, synu, jesteś znów wolny i możesz zrobić znów, co chcesz. Znów, co chcesz, możesz zrobić. I widać w tym pełne przebaczenie, pełne zaufanie, zupełne. I to obrazuje to, co Bóg wobec ciebie i mnie robi. Że nie dlatego, że zasługujemy, ale z łaski On, nawet jak upadamy, On przywraca nam pełnię praw. I widzimy to w życiu Piotra, który upadł, zaparł się Pana Jezusa i Pan Jezus też, jak ten ojciec, poszedł za nim. To Pan Jezus poszedł nad to jezioro i powiedział Piotrowi, paś owieczki moje. I widzimy tutaj, że ojciec publicznie robi to na oczach wszystkich ludzi, na oczach swoich sług, że przywraca mu pełnię zaufania swojemu synowi i jest na nowo więź między ojcem i synem, jak gdyby nikt się nigdy nie stało. Miłość, taka jest miłość, taka jest Boża miłość. I co bym chciał powiedzieć dzisiaj sobie? Ja nie mam prawa od nikogo z was, od nikogo w moim zborze, w Chociwlu, w kościele, nie mam prawa wymagać miłości. Nie mam prawa, ale mam obowiązek ją dawać. Nawet nie powinienem oczekiwać, bo jeżeli oczekuję, zawodzę się. I sam powoduję swoje zranienie. Ale jestem wezwany do tego, też przez tą przypowiedź do tego, żeby dawać. Mam obowiązek dawać. Mieć to serce, jakie miał ojciec. I właśnie teraz starszy syn. Od 25 wiersza czytamy, starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżał się do domu, słyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ojciec publicznie wynosi, przywraca młodszego syna do dawnej godności i publicznie okazuje swoją radość, że cieszy się, że ten syn wrócił. Starszy syn ma inne poczucie sprawiedliwości. On sprawiedliwość pojmuje inaczej. Sprawiedliwość bez łaski. Sprawiedliwość bez łaski, sprawiedliwość bez miłosierdzia. I nie rozumie decyzji swojego ojca. I nie rozumie, jak można przyjmować i obdarzać honorami kogoś, kto zmarnował dorobek ojca. Prawda jest taka, że ten młodszy syn zmarnotrawił, przepuścił majątek ojca, nie jego. On swoją część dostał. On swoją część dostał. I teraz, kiedy ten syn wraca, ojciec nie daje mu z tej części tego syna, tylko ze swojej. O co pretensje? Ale rozumiecie, inne poczucie sprawiedliwości. I do czego go to prowadzi? On nie wchodzi do domu. On się izoluje i nie chce brać udziału w tej radości, którą ma ojciec, ponieważ nie dzieli tej radości. On nie ma tej radości. On jest zły. Zły. Zupełnie odwrotne uczucia niż miał jego ojciec. On jest zły. Jak teraz ten brat mógł otrzymać z powrotem honory, swoje miejsce w rodzinie i pieniądze. Ale zobaczmy też postępowanie ojca. Ojciec wyszedł do młodszego syna. I co teraz robi ojciec? Wychodzi. Nie mówi do sług: niech tu wejdzie, stanie przede mną, to pogadamy. Nie. Ojciec, nie, on by musiał to zrobić. W tamtych czasach musiałby to zrobić. Ojciec go nie zawstydza. Nie rozmawia z nim publicznie. Wychodzi do niego. Również oddaje mu honor. Pamiętam, taka dygresja z mojego życia. Miałem 10-12 lat, wziąłem się za palenie papierosów. No i kolega tam gdzieś miał ojca palącego, mój tata nie palił, ale miał palącego, gdzieś tam wysupaliśmy jakieś pieniądze, poszedł i kupił rzekomo dla ojca papierosy. No i tam w krzaczki i sobie tam żeśmy pociągali. Moja mama wyczuła coś. Nie tylko, że zapach, ale po prostu coś ten jecheniu tak się zachowuje nie tak, nie? Na złodzieju czapka gore. I przychodzę do domu, jest na ten temat coś rozmowa i są jacyś obcy ludzie. I w pewnym momencie mama wyczuwa, że jestem na granicy przyznania się. I co robi? Zabiera mnie do kuchni, goście byli w pokoju, i tam ze mną rozmawia. Nie robi mi wstydu przy tych ludziach. Mogła wycisnąć ze mnie tam i bym się czerwienił i wstydził. Nie. Uszanowała gówniarza, przepraszam. Zabrała w inne miejsce i mnie załatwiła na cacy. Już byłem bezbronny po prostu. Przyznałem się i tak naprawdę nigdy nie chciałem stracić tego szacunku matki, który mi wtedy okazała. I tak naprawdę nigdy nie wróciłem do tego, żeby palić. I ten ojciec właśnie to robi. Wychodzi do tego syna. Tam gdzieś na podwórku. Słuchajcie, to dyshonor dla tego człowieka. On idzie. Tak samo traktuje jednego jak drugiego. Ale to powoduje jeszcze większe rozgoryczenie tego syna. Jaką ma postawę ten starszy syn? On mówi: ja trwałem przy tobie. Nigdy nie otrzymałem nagrody. Nigdy nie otrzymałem nagrody. On czekał na nagrodę. Czekał, że ojciec mu coś da za to, że jest grzeczny. Ale przecież on już dostał. On nie musiał o nic pytać. Miał swoją część, miał swoje koźlęta, miał swoje cielęta, mógł nawet dużego byka zabić. Wszystko. Mógł ucztę wyprawić. To było jego. Ale on miał taką postawę postawę najemnika. Nie skorzystał, nie potrafił skorzystać z tego, co miał. Jeden nie potrafił i drugi nie potrafił. Jeden roztrwonił, a drugi nie, miał to wszystko i nie korzystał z tego. Dowiedziałem się niedawno o takim moim znajomym, który po ojcu, po rodzicach odziedziczył gospodarstwo rolne. Dom, kilka hektarów ziemi, ale wiecie, że położenie ziemi dużo ma wielki wpływ na wartość. A to jest, nagle się okazało, że kilka hektarów ziemi w granicach miasta. To nie jest kawałek rolnych piasków gdzieś tam pod lasem, których nikt nie chce kupić, bo mu dziki zryją. Tylko to jest w granicach miasta. I przyszli do niego ludzie i mówią: słuchaj, damy ci tam parę milionów, dawaj tą ziemię. Nie. Słuchajcie, to jest człowiek, który ma majątek. Wielki majątek. I żyje na skraju ubóstwa. Żyje na skraju ubóstwa. Nie ma łazienki. Domu się rozwala. Ale on jest bogaty. Jest bogaty. Mógłby wydzielić kawałek tego, tam gdzie ten dom jest na przykład, resztę sprzedać i sobie nowy dom bez kiwnięcia palcem zbudować. Do końca życia dotąd i nie jest w stanie tego przejeść. I ten syn tak się zachowuje. Ma wszystko, a żyje jak jeden z najemników. Żyje jak jeden z najemników. I co jeszcze tutaj jest? Ten syn nie potrafi skorzystać z tego, co ma, ale jeszcze mówi do swojego ojca: oto twój syn, nie mówi mój brat, oto twój syn przehulał wszystko z nierządnicami. Czy on był tam i widział, jak on tracił ten majątek? Nie wie. Prawdopodobnie nie wie. Zobaczcie, w tej goryczy. Nie dość, że sam nie umiał z tego skorzystać, co miał, to on jeszcze w tej goryczy oskarża swojego brata, mówi coś, co tak naprawdę nie wie. I jakieś fałszywe oskarżenia, zarzuty kieruje pod adresem swojego brata. I to jest prawda, że jeżeli pozwolimy, jeżeli nie korzystamy z tego, co Bóg nam daje, czym nas obdarza, nie żyjemy w bliskiej relacji z Bogiem tak jak ten syn żył obok ojca. Nie żył z ojcem. Nie miał z nim relacji. On powinien wyprawić ucztę i tatusia zaprosić. Z tego swojego majątku powinien zrobić ucztę i tatę jeszcze zaprosić. A on jeszcze właśnie w tej goryczy kieruje zarzuty wobec swojego brata. I często to jest tak, że kiedy powiem o sobie, jeżeli w mojej głowie, w moim sercu pojawiają się właśnie jakieś zarzuty, jakieś mam takie gorzkie myśli, to zaczynam się, o innych ludziach oczywiście, jestem skrzywdzony, to zaczynam myśleć, co w moim życiu jest nie tak. Pytam Boga, co jest nie tak, nie u tamtych ludzi, co jest w moim życiu nie tak. Bo to świadczy o tym, że moja relacja z Ojcem Niebiańskim gdzieś jest niewłaściwa z mojej winy. Gdzieś wpuściłem coś do niewłaściwego do mojego życia. I z serca tego człowieka też płyną jakieś taka gorycz, takie zarzuty, jakieś słowa. Nie patrzy na siebie, patrzy tylko na tego syna. Ci faryzeusze, wśród których Jezus przebywał, obok których przebywał, oni właśnie zachowują się jak ten syn. Sami nie korzystają. Widać, że nie mają relacji z Bogiem, bo by nie oskarżali. Ale też po prostu pokazują palcem na innych, szukają gorszych. To oni są tymi prawdziwie wierzącymi. Prawdziwie wierzącymi. I to jest religijność. Możemy być bardzo religijni. Z zewnątrz może wydawać się, że jesteśmy wspaniali, bo prawda jest taka, naprawdę życie tych faryzeuszy było wysokiej jakości. Naprawdę. Życie było wysokiej jakości. Tylko że było oparte o ich własną sprawiedliwość. O ich własną sprawiedliwość. A nie o Bożą sprawiedliwość. Oni się porównywali nie z Bogiem, tylko z tymi, którzy w ich oczach byli gorsi. Ale też jest taka prawda, że ci ludzie byli religijni, pełnili religijne uczynki, tylko nie było tego w ich sercach. Gdyby to samo, to życie wypływało z ich serca, byłoby wszystko w porządku. Pan Jezus mówi, że sprawiedliwość wasza ma być większa nawet niż sprawiedliwość faryzeuszy i saduceuszy. Rozumiecie? Mówi sprawiedliwość, że ci ludzie byli sprawiedliwi. Tylko nie płynęło to z serca. Płynęło to po prostu z nakazów, że tak trzeba robić. Oni sobie wyznaczyli. Oni sobie wyznaczyli pewne, co jest dobre, co jest złe. Że 1000 kroków w sabat zrobić to jest dobrze, więcej to jest źle. Że w sabat nie wolno uzdrowić. Tak. To były ich zasady. To były ich zasady. I my jako w swojej religijności również mamy taką skłonność, żeby tworzyć zasady. Wiecie, kto ma najlepsze zasady na świecie? Ja. Słuchajcie, gdybyście żyli według moich zasad, to by było wszystko w porządku. Oczywiście ironizuję, ale naprawdę coś takiego jest w nas, że my wyznaczamy pewne zasady i mówimy, to jest dobrze. Opowiem o pewnej siostrze. Byłem świadkiem tego. Pewna bardzo pobożna siostra nosiła długie włosy i mówi do swoich siostrzenic przy mnie, zobaczyć, wierząca kobieta powinna mieć takie włosy, powinna długie włosy nosić. Spotkałem ją za rok w tym samym miejscu. Miała bardzo ładnie podcięte, jak siostra Ewa włoski, czy jak siostra Danusia. Krótsze niż siostra. Ładna fryzurka. Widać, że to kobieta, ale jak mnie zobaczyła i zobaczyła, że spojrzałem na te jej włosy, chyba sobie tą rozmowę przypomniała, bo się zaczerwieniła. Ale ona znów mówi, że do tych, że takie włoskie, one są takie praktyczne. O, najlepsze, bo ona ma, tak? Jak były dłuższe, miała długie, to były najlepsze i teraz też najlepsze. Tacy my jesteśmy. Jak religijność, to jest właśnie, że nasze religijne zasady są dobre. Jak ktoś inaczej myśli, inaczej postępuje, inaczej coś zrobi, to jest źle. I może być tak, że zbór sobie potworzy takie zasady i się kręci wokół tego. I tylko to jest dobrze. Jak coś, powiedzmy, jak wszyscy porządni mężczyźni przychodzą w krawatach, a kobiety w długich po kostki spódnicach. I teraz, jeżeli się zjawi jakaś, do połowy łydki ma spódniczkę, a facet nie ma krawata, chociaż garnitur ma za 10 tysięcy, to jest źle i koniec. To jest religijność, ale naprawdę to jest coś w nas, z czym musimy walczyć. Ale to jest część. Ta natura tego starszego brata. Z czego to wypływa? Właśnie to, że ten starszy brat nie miał miłości, to nie było w jego sercu. Zasady miał dobre, był pracowity, uczciwy, wierny ojcu, ale nie miał miłości w swoim sercu. Nie miał miłości, nie miał związku miłości ze swoim ojcem. I też nie mógł przez to doświadczyć tej troskliwej miłości ojca i z wyboru zostaje najemnikiem. Więc my też możemy tak żyć, że pod jakimś przymusem, pod jakimiś takimi zasadami, które my sobie ustalamy. I Pan Jezus mówi, że przykazania są dobre, ale najważniejsza jest miłość. A miłość daje to, co powiedziałem, nie mam prawa od nikogo żądać miłości, sprawiedliwości, łaskawości. Mam obowiązek ją dawać. I Pan Jezus mówi, że mamy krzyżować swoje ja. Tak? 14 rozdział Ewangelii Łukasza wcześniej, tam Pan Jezus mówi, kto idzie za mną do synagogi, do kościoła, do cerkwi, do kaplicy, kto idzie za mną, ale nie bierze swojego krzyża na siebie, nie może być moim uczniem. Prawdziwy uczeń to ten, kto właśnie przyjmuje na siebie krzyż, to znaczy swoje racje, swoje pragnienia krzyżuje, uśmierca. Dla niego to, co jest innych, dobro innych jest ważniejsze. Wiele potrafi poświęcić, żeby ktoś dobrze się czuł przy nim. Ja opowiadałem i wam kiedyś pewnie, że do nas, do domu kiedyś, jak mieszkaliśmy w Koszalinie, przychodzili ludzie, których po prostu no, nie trawiłem. Tacy artyści. Jak gadali, ja modliłem się, bo oni przychodzili często do nas, modliłem się i Bóg dał mi taką szczególną miłość, tą miłość agapę, że oni siedzieli, gadali tam według mnie bez sensu, a ja robiłem im herbatkę, że taka kawa nie była dla młodzieży modna i tam bez żadnego ciężaru. Ale to łaska Boża, bo z natury to ja bym po prostu zamknął drzwi i nie wpuścił. Bo oni nie byli tacy jak według mojego wzorca. Dzisiaj to są porządni ludzie, jeden z nich jest pastorem. To nas kosztuje, okazanie właśnie miłości, ukrzyżowanie swojego ja, a okazywanie miłości innym. Bo właśnie tego, tej miłości, tego, co płynie z serca, życzy sobie nasz niebiański Ojciec. On chce wyzwolić swoje dzieci, wyzwolić do relacji z Nim. I nasza dobra relacja, wiecie, gdzie się zaczyna? My możemy cuda na kiju robić, organizować sobie jakieś wieczorki, jakieś imprezy, coś, żeby mieć dobre relacje. Ale nasze relacje między nami zaczynają się od naszej relacji z Jezusem. Jaką my mamy relację? Tam, kiedy my doświadczamy, przeżywamy miłość Chrystusa w naszym życiu, do naszego życia, potrafimy dopiero ją dać dalej, dać ją do wspólnoty. I właśnie w tej książce Martina Bulmana Kochać Kościół jest dużo na ten temat powiedziane. Zachęcam do przeczytania. Ale on chce nas wyzwolić, bo od religijności do życia według Bożego serca. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 9 wiersza czytamy: w tym objawia się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Jaką miłością Bóg mnie umiłował? Jaką? Ja zapracowałem? Byłem grzeczny? Nie. To Jezus umarł za mnie, kiedy byłem na dnie w grzechach. Wtedy Chrystus za mnie umarł. I Bóg dał swojego syna na niewyobrażalną poniewierkę, na niewyobrażalne cierpienie i poniżenie. I wzywa nas, zróbcie to samo. Wzywa mnie, zrób to samo wobec swoich bliźnich. Zrób to samo. Okazuj miłość, na którą nie zasługują. Jeszcze kilka myśli, przepraszam, już może trochę przeciągam, ale co nam przeszkadza w przeżywaniu Bożej miłości? W Kościele też. Myślenie nakierowane na osiągnięcia, nakierowane na sukces, zasłużenie na przychylność Boga poprzez uczynki. To odciąga nas od miłości Ojca. Ufanie we własne wysiłki, we własne zasługi. Może być tak, że zbór jest właśnie nastawiony na sukces. I czasami, posłuchajcie uważnie, jak ludzie mówią o swoim kościele, jak pastorzy mówią o swoim kościele. Zobaczcie, jakie mamy błogosławieństwo. I wymieniają konkretne rzeczy, które tam się dzieją. Co mają, co osiągnęli, te tłumy, które tam przychodzą. I mówią, to jest Boże błogosławieństwo. A częstokroć to jest ich wysiłek, ich spryt, ich manipulacja, żeby wyciągnąć z ludzi pieniądze. I budować budowle, piękne nagłośnienia, cuda robić. I nazywają to błogosławieństwem, gdzie Pan Bóg może nie ma z tym nic wspólnego, tylko ich zaradność. Bo pastor i starsi to nie są duszpasterze koniecznie, ale menadżerzy, dobrzy, biznesmeni i świetnie zarządzają tymi zasobami ludzkimi. Stwarzają atmosferę taką, żeby ludzie chcieli przyjść i słuchać. Nieważne, że to się nie sprawdza. I tak ludzie przychodzą. Mówię o czymś konkretnym. Nie sprawdza się. Czarne na białym. Dalej ludzie przychodzą, zapomnieli. Bo jest fajnie, bo jest wszystko zorganizowane, wszystko im się na tacy poda. Oczywiście najpierw na tą tacę oni musieli wrzucić. Ale nastawienie na sukces, na coś mierzalnego. A przecież nie o to chodzi. Przecież nie o to chodzi. Przecież chodzi o to, żeby była właśnie ta miłość, żeby ludzie chcieli dawać, ale swoje serca. Bóg ofiarował nam swoją miłość i oczekuje, abyśmy również dawali tą miłość pełną poświęcenia. I wierzcie mi, że dzisiaj te słowa bardzo mocno do siebie kieruję, również do siebie. Bo czym jest sukces zboru? Sukces zboru to bliska relacja każdego członka wspólnoty z Jezusem i wynikająca z tego wzajemna miłość.